Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pani Danuta Koździewicz-Suchanek, szef Leszczyńskiej Państwowej Inspekcji Pracy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy możemy zacząć naszą rozmowę od wyjaśnienia tego wypadku, który był 2 dni temu na geodetów? Czy Państwo już wiecie, co tam się właściwie stało?
Podjęliśmy czynności wyjaśniające. Na razie wiemy tylko tyle, że podczas wykonywania prac związanych z wykonywaniem świetlików dachowych pracownik jednej z firm z województwa dolnośląskiego spadł. Niestety skutkiem wypadku była natychmiastowa śmierć.
No, moja pierwsza myśl była taka, w taki mróz, w taką zimę, praca na dachu.
Był to pierwszy dzień, kiedy zelżały mrozy i po przerwie właśnie mrozowej, jak to budowlańcy mówią, to był pierwszy dzień, kiedy ta firma powróciła do pracy. A ten pan był pierwszy dzień na tej budowie.
Czyli taki duży pech?
No myślę, że niefrasobliwość.
Byłem u Państwa, specjalną konferencję prasową robiliście w sprawie właśnie tych prac dachowych, gdzie uczulaliście po prostu tych wszystkich przedsiębiorców na te szelki słynne.
Tak, i nadal robimy takie szkolenia przypominające dla przedsiębiorców z firm budowlanych. No tutaj ten człowiek akurat wykonywał tę pracę bez żadnego zabezpieczenia. Nie miał sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, nie miał tych szelek, nie było innych również zabezpieczeń.
To bardzo niedobrze.
Bardzo niedobrze była to taka sytuacja, że ten dach był w trakcie wykonywania, w trakcie budowy jeszcze i pod częścią otworów technologicznych, czyli tych świetlików, które były wykonywane, były rozpięte siatki bezpieczeństwa, ale akurat ten pan spadł w miejscu, gdzie pod tym otworem technologicznym nie było rozpiętej siatki, chociaż ona była na budowie.
Ale to jest tak, że są albo szelki, albo siatka?
Tak. W zależności od tego, od rodzaju, przyznam, że dokładnie nie widziałam tej budowy, nie wiem, jak to technologicznie powinno być wykonane, jaka była sytuacja na tej budowie. Natomiast jest taka możliwość, że albo się preferuje się zresztą ochrony zbiorowe, chroniące pracowników przed nieszczęśliwymi zdarzeniami, w tym momencie mówimy o upadku z wysokości, albo jeżeli nie ma takiej możliwości zastosowania ochrony zbiorowej, indywidualne w postaci tych szelek bezpieczeństwa.
No bo też zauważyłem, że internauci już bardzo są mocno świadomi, ponieważ w komentarzach bardzo wiele osób pisało o tych szelkach. To chyba te kilka lat Państwa przypominania, upominania, kontrolowania, pewnie czasem nawet i karania.
Na pewno tak. Mam nadzieję, że to się przyczynia do poprawy sytuacji. Natomiast takie negatywne zjawisko, które obserwujemy, jest też takie, że pracodawcy wyposażają pracowników w ten sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, a jednak świadomość wśród pracowników jest zbyt niska, bo nie zawsze z tego korzystają, a jeżeli już zakładają szelki, żeby one były widoczne z daleka, że coś jest, natomiast nie przypinają się do żadnego stałego elementu, co powoduje to, że on jest w żaden sposób zabezpieczony, tylko pozornie widać, że ma te szelki.
A, bo pewnie tam to przypięcie przeszkadza w pracy swoją drogą.
No, ogranicza w pewnym zakresie ruchy. On może się poruszać tylko na takich odległościach, w jakiej długości ma ten sprzęt mu pozwala. No,
Państwo wjeżdżacie na kontrolę, zastajecie taką sytuację i rozumiem, że czołgany za to jest pracodawca, tak?
Oczywiście, że tak, bo obowiązkiem pracodawcy jest dopuszczenie do pracy pracownika w takich warunkach, żeby było zapewnione bezpieczeństwo. A jeżeli pracodawca nie dopilnowuje pracowników, żeby stosowali ten sprzęt, to już konsekwencje wobec pracowników musi wyciągać pracodawca.
Dzisiaj pewnie kilka przynajmniej miejsc będzie wymagać odśnieżenia dachu, ponieważ są też przepisy nakazujące usuwanie śniegu, no więc też chyba warto przypomnieć o tym.
Dokładnie te same warunki muszą spełniać osoby, które dokonują odśnieżania dachów. I tutaj należy przypomnieć, że nie tylko sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, ale również te osoby powinny mieć odpowiednie badania lekarskie, które zezwalające na wykonywanie pracy na wysokości.
Bo pewnie różnie z tym bywa.
Bardzo różnie z tym bywa, szczególnie, że do tych prac są kierowani pracownicy firmy, którzy wykonują na co dzień zupełnie inne czynności, a okazjonalnie odśnieżają dachy i też dochodzi czasami do nieszczęśliwych zdarzeń.
W związku z tym pani podwładni dziś w terenie?
Oczywiście, że tak.
Oglądają tam tych ludzi na wysokościach?
Też na pewno między innymi oglądają. My nawet jeżeli mamy zadania planowane, inspektorzy jadą na kontrolę do jakiejś określonej firmy, to w momencie, kiedy widzą zagrożenia po drodze, zatrzymują się i przeprowadzają czynności kontrolne.
A propos kontroli, bo tak naprawdę ta sprawa sprzed 2 dni to taki epizod dodatkowy, ale zaprosiłem panią przede wszystkim o tym, żeby porozmawiać o tej akcji sprawdzania warunków pracy w te największe mrozy. Bo to było tak, że rzeczywiście tutaj też ludzie dzwonili, że tu i ówdzie jest zimno. Zapytałem wtedy panią, czy to sprawdzacie i pani powiedziała, że właśnie przystępujecie do sprawdzania. Chciałem zapytać o efekty.
Kilkanaście mieliśmy takich zgłoszeń dotyczących niewłaściwych warunków pracy polegających na tej niskiej temperaturze i rzeczywiście sprawdzaliśmy te temperatury. One wahały się w granicach od 2 do 10 stopni w niektórych przypadkach i związane to było poniekąd z oszczędnościami, właściwie podejrzewam, że zazwyczaj oszczędności i trochę bezmyślność pracodawców. W wyniku naszych interwencji najczęściej pracodawcy wypożyczali czy kupowali przenośne, punktowe źródła ogrzewania i uzupełniali to ogrzewanie w swoich zakładach. No, zdarzały się sytuacje, że zapomnieli czasami uruchomić jakiegoś ogrzewania. Okazywało się, że istniejące ogrzewanie jest nieczynne i nie da się go uruchomić. No i wtedy te przenośne źródła ogrzewania trzeba było uruchamiać. Ponadto w niektórych zdarzył się też duży taki market, w którym ogrzewanie było teoretycznie sprawne, ale nie dawało przy wysokiej temperaturze na piecu, nie dawało pożądanej temperatury w niektórych częściach tego sklepu i tutaj nam...
Wiatr dostawał się, hulał po hali.
Też hulał po hali, ściany, ale też okazało się, że przewody, którymi transportowane było to ciepło, tu i ówdzie były uszkodzone i trzeba było po prostu te konserwacje zrobić dopiero w trakcie tego trudnego już okresu. Także pracodawcy nie przywiązują wagi do tego, żeby sprawdzić te instalacje grzewcze. Zima trochę ich tutaj łagodnie nas wszystkich traktowała jakiś czas i to ogrzewanie nie było problemem. A teraz się okazało, że...
A pracodawca, bo to też się tak zastanawiam, czy pracodawca nie bywa na tej hali, gdzie pracują pracownicy? Czy w ogóle go nie ma w zakładzie, czy ma ciepły kantorek i z niego nie wychodzi?
Myślę, że to drugie bardziej widzi pewne rzeczy, ale te wszystkie historie związane z tym ogrzewaniem wiążą się z dużymi kosztami i tak naprawdę odnosimy wrażenie, że dopokąd się ich nie przymusi, to taką sytuację by tolerowali i podejrzewali, że te mrozy za chwilę ustąpią, więc szkoda było inwestować.
No jakoś wytrzymacie tam te parę dni, zaledwie w 2 stopniach, przecież nikt nie umarł, bo to jest powyżej zera, tak?
Tak. No, natomiast są też takie zakłady, gdzie ze względów technologicznych duże magazyny, ludzie tam pracują. No nie ma możliwości technicznej, żeby ogrzać takie magazyny, hurtownie ogromne.
Ale kiedy widzicie, że nie ma możliwości technicznej, to mówicie, okej, dajcie im tylko kufajki i walonki.
Nie, jest przepis, który zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia takiego miejsca do ogrzewania się pracowników. Także wydzielenia kantorku, gdzie pracownicy w czasie przerw, oczywiście odzież, posiłki profilaktyczne, jeżeli muszą w takich warunkach pracować i przerwy w pracy, gdzie w tym pomieszczeniu do ogrzewania mają prawo zjeść ciepły posiłek i ogrzać.
I sprawdzaliście to też?
Tak.
Czy są posiłki?
Różnie. Różnie to niestety bywa. Te posiłki profilaktyczne nie są taką, nie przyjęły się na dobre.
Ale tutaj... posiłek profilaktyczny, tam jest gdzieś w przepisach napisane, co to ma być konkretnie, typu z wkładką, czy...
Jest powiedziane o kiedy, przy jakim wydatku energetycznym, przy jakich temperaturach ten posiłek przysługuje i też jest wydatek energetyczny, który powinien tam zapewnić pracodawca. Nie może to być w formie jakiejś tam finansowej, ten ciepły posiłek powinien być zapewniony. Z tym, że tutaj pracodawca trochę się od tych posiłków profilaktycznych, że tak powiem, migają im budowlańcy i
właściwie... Chińska złówka tam czasem bywa, tak?
No, faktem jest, że to jest trudno sprawdzalne, bo zawsze można, przecież daje coś, albo jak my jesteśmy, czasami te posiłki się pojawiają, a jak jest naprawdę na co dzień, to też trudno przewidzieć.
Zima, mam nadzieję, już się skończyła, daj Boże, ale czy to wasze sprawdzanie tych ekstremalnych sytuacji. Ono się zakończyło jakimiś mandatami?
Myślę, że w związku z temperaturą pewnie nie. Natomiast jeżeli... Bo wszyscy pracodawcy, przyznam się, reagowali w trakcie kontroli i zapewniali te temperatury. Jeżeli...
Nikt nie mówił, jest zima, więc jest zimno. Pani kierowniczko, czy ja palę? Cały czas palę, jak w słynnym filmie.
Raczej nie. Raczej podejmowali działania zmierzające do tego, żeby zapewnić tą temperaturę. W sytuacji, jeżeli by tego nie było takiej reakcji, to byśmy wszczynali postępowania karne administracyjne.
Na koniec chcę zapytać, na ile pracownicy w ogóle są świadomi tych swoich praw, że na przykład kiedy jest zimno na zakładzie, mogą interweniować. Mieliście rzeczywiście takie, nie chcę użyć słowa donos, natomiast takie prośby o interwencję w danej firmie.
Tak, mieliśmy takie prośby o interwencję i tutaj w placówkach handlowych muszę przyznać, że nawet klienci dzwonili i informowali o tym, że jest bardzo zimno, także...
Ale że jest im zimno, czy że jest pracownikom zimno?
Że widzą, że pracownikom jest zimno, bo oni również odczuwają te niskie temperatury i pracownicy chodzą zakatarzeni i taki taka obywatelski obowiązek spełniali, że z troską dzwonili do nas w sprawie pracowników.
A jak już zima przejdzie, to będziecie dostawać telefony w jakich sprawach?
W sprawach przede wszystkim niewypłaconych wynagrodzeń, takie otrzymujemy. Najczęściej informacje i to telefoniczne, i pisemne, i mailowe.
Plaga?
No niestety tak. To jest największy problem, z którym zwracają się do nas pracownicy, niewypłacone wynagrodzenia.
I coś z tym możecie zrobić?
Oczywiście, w wielu przypadkach udaje nam się pewne sprawy rozwiązywać. Są przypadki takie, kiedy pracodawca nie wypłaca wszystkim pracownikom wynagrodzeń. Jest to związane z jego sytuacją finansową. Czasami zdarza się to, że najłatwiej jest najpierw pracownikom nie wypłacić, więc dyscyplinujemy, wydając nakazy płatnicze, które w ciągu 7 dni powinien udzielić nam odpowiedzi i zrealizować w trybie natychmiastowym. A zdarzają się również przypadki jakieś takie indywidualne, kiedy pracownikowi coś nie wypłacone, jakieś oświadczenie, albo się jemu wydawało, że mu się coś należy, i interweniuje u nas, my to sprawdzamy. Jeżeli świadczenie jest zasadne, nakazujemy pracodawcy wypłacenie tych świadczeń. Natomiast najtrudniejsza sytuacja jest wtedy, kiedy pracownikom nie zawsze udaje się wykazać, że pracują w nadgodzinach, bo i wtedy no nie zawsze te świadczenia jesteśmy w stanie załatwić wypłacenie. Ponadto nie jesteśmy w stanie załatwić, czego pracownicy od nas oczekują, wypłaty wynagrodzenia, kiedy pracodawca rzeczywiście nie ma tych pieniędzy, prawda? I tutaj...
Albo jak ktoś pracuje na czarno.
No też, pracownicy...
Chyba nie dzwoni.
No zdarzają się też tacy ludzie, którzy zgłaszają do nas to wykonywanie pracy na czarno, albo takim dość powszechnym procederem jest wypłacanie przez pracodawców dodatkowego wynagrodzenia, my to nazywamy pod stołem. Minimalne wynagrodzenie na liście płac i dodatkowe pod stołem i w momencie, kiedy zaprzestaje nagle wypłacania, pracownicy się skarżą, ale wtedy no bardzo trudno udowodnić, że takie dodatkowe świadczenie było wypłacane przez pracodawcę.
Był pewien proces niedawno. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była pani Danuta Goździewicz-Suchanek, kierownik leszczyńskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.